Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka Karp-Szymańska.
Dzień dobry Państwu, witam Was bardzo serdecznie. Pozwólcie, że dzisiaj przejdę od razu do sedna, bo mam przed sobą książkę niezwykłą. Książkę niezwykłą, choć na pewno bardzo trudną. Mam też na linii dwójkę bardzo utalentowanych autorów, którzy tę książkę stworzyli. Pozwólcie zatem, że się przywitam. Pan Artur Gębka, psycholog z ogromnym doświadczeniem w pracy psychoterapeutycznej, jak się okazuje również autor książek dla dzieci. Dzień dobry Panie Arturze.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Mam też panią Agatę Dudek. Pani Agata, wielokrotnie nagradzana ilustratorka, nie tylko w Polsce, ale za granicą. Jedna z najbardziej utalentowanych współczesnych artystek, znana zapewne Państwu z ambitnych książek dla młodego odbiorcy. Dzień dobry, pani Agato.
Dzień dobry, miło mi bardzo, że tu jestem.
Drodzy Państwo, Państwa wspólna książka, wydana przez wydawnictwo Widnokrąg, to Mistrzostwo Świata, zarówno w kontekście formy, jak i treści. To też bardzo trudny temat. Temat mierzenia się z problemami, z szukaniem odpowiedzi na te problemy. To książka o problemie alkoholowym, ale to też książka o jakby dramacie rodziny, która jest razem z głównym bohaterem, a właściwie nie wiadomo, kto to jest głównym bohaterem, bo nie wiadomo, czy to bardziej o tacie, którego pochłania butelka i problem, czy to książka o rodzinie, która przecież jest związana z tatą, bo bardzo go kocha. To książka o emocjach, to książka o strachu, to książka o walce, to książka o pomocy. Mnóstwo tematów w tej książce, ale wydaje się, że żaden z tych tematów nie jest kompletnie nowy, a jednak książka Butelka Taty powstała właśnie teraz. Dlaczego dopiero teraz? Dlaczego właśnie teraz? Panie Arturze?
Dlaczego teraz? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Inspiracją dla mnie było przede wszystkim to, że takiej książki nie widziałam, a temat wydawał mi się ważny i coraz więcej głosów do mnie też docierało, że rodzice, czy no przede wszystkim rodzice, czy opiekunowie szukają treści z tym związanych dla dzieci, bo jest bardzo dużo ciekawych pozycji dla dorosłych, właśnie o dorosłych dzieciach, które gdzieś to przeżywały, czy z takiej perspektywy osób pijących. Natomiast nie do końca, przynajmniej ja nie znałem takiej książki, gdzie byłby też ten kawałek mocno zaakcentowany dziecięcy. Oczywiście u Katarzyny Rerych jest taki, są takie obszary, natomiast tutaj stricte ten temat wydał mi się ważny, żeby go w takim ujęciu poruszyć. Stąd taka myśl o trudnym temacie. Mhm.
To w ogóle jest mocno zaskakująca sprawa, z tego względu, że Państwo teraz tego nie widzicie, ale jestem dokładnie otoczona regałami z książkami. Większość z tych książek to książki poruszające właśnie trudne tematy, to książki, które mogące pomóc w określonych sytuacjach, nie tylko dzieciom, ale też rodzicom, którzy czasami nie potrafią na pewne tematy z dziećmi rozmawiać. I szczerze powiedziawszy, ja podobnej książki też nie znalazłam i nie znalazłam nie tylko na półkach, ale też we własnej głowie i nieustannie mnie zastanawia dlaczego, bo problem powiedziałabym, że stary jak świat, tak? Natomiast próbujemy dzisiaj pokazać, że ujęcie już zupełnie nowe w myśl współczesnych trendów, ale też trochę wychodzące poza te trendy, mam wrażenie, że kompletnie otwierające w nas jakieś inne przestrzenie, inne wrażliwości. My jako społeczeństwo trochę przyzwyczailiśmy się do tego, by o problemie alkoholowym mówić w kontekście rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin, w których wykształcenie jest na bardzo niskim poziomie, gdzie rzeczywiście jest mnóstwo problemów, gdzie nie ma pracy, gdzie pojawia się przemoc, czyli właściwie mówimy troszkę o rodzinach patologicznych. Natomiast tu sytuacja jest zupełnie inna, bo cały problem rozpoczyna się właściwie od pewnego rodzaju rozczarowania, frustracji, brakiem awansu, tak? Czyli właściwie to są takie sytuacje, które spotykają każdego z nas, bo przecież każdy z nas kiedyś poczuł się rozczarowany, bardzo się starał, choćby w pracy zawodowej i coś się nie udało. Czy to oznacza, że problem poruszony w tej książce może dotyczyć każdego z nas?
Jak najbardziej. To jest bardzo ciekawe, co Pani zauważa i cieszy mnie to, że z tej perspektywy też Pani na to patrzy, ponieważ no tak znowu z perspektywy terapeutycznej, dużo większym problemem jest szkodliwe używanie alkoholu czy nadużywanie niż takie stricte już uzależnienie, jakbyśmy sobie tak globalnie popatrzyli, bo dużo rodziców, opiekunów czy młodych osób na przykład reguluje emocje czy jakieś trudne stany poprzez alkohol i to niekoniecznie jest takie właśnie stereotypowe uzależnienie, jak kojarzymy z jakichś takich trudnych filmów, a może dotyczyć każdego z nas, a także tak starałem się stworzyć tę książkę, żeby ją można było przełożyć również na inne takie konteksty uzależnień, których jest coraz więcej, również niekoniecznie związanych z substancjami. I myślę sobie, że ten nowy, zmieniający się kontekst kulturowy trochę też daje na to przestrzeń, że właśnie, że to nie tylko musimy patrzeć tak, jak było kiedyś, czy że to też się zmienia, bo rzeczywiście to spożycie alkoholu spada, ale też nabiera trochę innych funkcji. Stąd myślę, że może dotykać to szerokiego kontekstu jak najbardziej.
Cieszę się, że pan o tym wspomniał, bo ja też zapisałam sobie w moich notatkach, że jest to metafora problemów, z którymi samemu nie można sobie poradzić i jest to może też zachęta, by częściej prosić o pomoc we właściwej chwili. Mhm. To, co bardzo istotne w tej książce, to perspektywa dziecka. Opisał pan problem z perspektywy rodziny, w tym dziecka. To poruszające, ale właśnie ta zmieniająca się perspektywa pokazuje, że problem związany z właśnie z uzależnieniem, z samotnością w tym uzależnieniu, to nie jest problem jednostki, tylko całej rodziny. Czy to jest istotne? Czy na tym właśnie panu zależało?
Tak, jak najbardziej. Praktycznie we wszystkich książkach, które do tej pory stworzyłem, gdzieś ten kontekst rodziny jest dla mnie bardzo ważny, bo jeżeli są dziecięce problemy, to one no nie są w izolacji. Na ogół ten system rodziny, czy nawet szerzej szkolny, czy kontekst kulturowy, mocno wpływa na kształtowanie dziecka i tych trudności, których doświadcza, i często jest w takiej roli pośredniej niż bezpośredniej, czyli właśnie tak jak tutaj mamy, że tata doświadcza trudności, mama również, ale czasem to dziecko nam znika z pola widzenia, zwłaszcza jeżeli wejdzie w taką rolę, co czasem się zdarza w takich rodzinach, gdzie jest problem w kontekście uzależnienia, w taką rolę na przykład ratownika albo bardzo grzecznego dziecka, to może nawet umknąć nam z obrazu, że również doświadcza trudnych emocji.
Pani Agato, ja mam wrażenie, że to postrzeganie dziecka jest widoczne w niezwykłych pani ilustracjach. One odrobinę przypominają mi taki kalejdoskop, ale świat widziany przez ten kalejdoskop nie jest kolorowy. Bardziej wygląda to tak, jakbyśmy oglądali go przez denko butelki, właśnie tej zielonej, groźnej butelki taty. Jak pani odbiera pracę przy tej książce? Jak pani w ogóle zareagowała na propozycję współtworzenia tego typu publikacji?
Kiedy odezwało się do nas wydawnictwo Widnokrąg, pani Ania de Villard z wydawnictwa i przedstawiła ten projekt, to moje pierwsze wrażenie i wrażenie mojej wspólniczki Gosi, z którą mamy wspólne studio Acapulco, było dosyć takie mocne i zadziwiające pod tytułem o rany, no, książka o alkoholizmie w rodzinie, w Polsce, w kraju, w którym generalnie oprócz tego, że jest to problem, który dotyka społeczności tego kraju, jest on w Polsce raczej mocno stygmatyzowany, wydaje mi się, w kontekście po prostu różnych, nie wiem, żartów, filmowych jakichś przedstawień, czy w literaturze i kojarzący się z patologią, no to jeszcze skierowany w stronę dzieci, w momencie, w którym dorosły z dorosłym ma problem rozmawiać otwarcie na temat tego problemu, no to ta relacja dorosły-dziecko jest jeszcze bardziej utrudniona, wydaje mi się. No ale po przeczytaniu tej książki stwierdziłam, no, że ta historia jest wspaniała i generalnie jest taką piękną, mimo wszystko, opowieścią na trudny temat, ale dającą nadzieję i jakąś tak przenoszącą w taki może oniryczny trochę jakąś taką sferę marzeń. No ale zastanawiałyśmy się właściwie długo, co zrobić, żeby ta książka jakby wybrzmiała najlepiej I wydaje mi się, że dobrym pomysłem, to był jeden, przyznam szczerze, z takich pierwszych moich pomysłów, naszych z Gosią, jak robiłyśmy burzę mózgów, bo tak się jakby podzieliłyśmy, że w tym przypadku ja zrobiłam ilustrację, a Gosia była odpowiedzialna za skład graficzny, no ale jakby koncept jest nasz wspólny, że ograniczenie formalne wynikające z narzędzia i z ograniczenia palety barwnej będzie bardzo na korzyść tej książki, ponieważ nie wyobrażałam sobie troszeczkę, jak można byłoby o takim problemie, który jest ciężki i który najczęściej nie ma happy endu jednak, mimo wszystko, a nawet jeśli ma, to ma on zawsze taki troszkę gorzki posmak, mówić w jakiś taki kolorowy, bardzo dziecięcy sposób, żeby po prostu nie spłycić jakby tej wartości, która płynie przez ten tekst. I dlatego pomyślałam sobie najzwyczajniej w świecie o ołówku. Jest to oczywiście też spowodowane tym, że ostatnie moje realizacje książkowe to były raczej książki takie bardziej popularno-naukowe, full color, praca na komputerze i chciałam też przy okazji tej książki zmierzyć się troszkę z taką prawdziwością tej materii, jaką niesie za sobą ilustracja, czyli wszystkie ilustracje powstały ręcznie na kartkach, są rysowane ołówkiem, a jedyny kolor, poza oczywiście okładką i drobnymi kolorowymi elementami w postaci dziecięcych klocków, ja tu też mam tą książkę przed sobą, więc jedyny kolor pojawia się na okładce i na zasadzie tych klocków, którymi chłopiec się bawi, ale jednak mimo wszystko nadrzędnymi kolorami jest biel, czerń tego ołówka i zieleń tej butelki. I też długo się na przykład zastanawiałam nad dobraniem tego zielonego koloru, żeby on też nie był zbyt radosny, nie dawał... No bo z kolorem zielonym to jest troszkę tak, że jak się... da taki jasny, to on jest takim kolorem nadziei w symbolice, gdzieś tam rodzącego się życia, no ma jakieś takie konotacje z czymś dobrym, no ale z kolei już ten zielony kolor, taki typowo butelkowy, może się kojarzyć właśnie z tą butelką. A jednak perspektywa widzenia, zwłaszcza w rodzinach, które doświadczyły alkoholizmu kogoś bliskiego, to ona zawsze już, wydaje mi się, będzie troszkę przez pryzmat takiego patrzenia przez to szkiełko. I jednak ta perspektywa się trochę zmienia. Zmienia się zachowanie ludzi, zmienia się odbiór różnych sytuacji, sposób też myślenia o sobie samym, więc to jest właśnie jak takie... patrzenie przez jakiś filtr w aparacie fotograficznym, który zmienia ten kolor dany i dzięki temu część rzeczy wcześniej niewidocznych uwypukla, a część maskuje. Więc dla mnie ten wybór tego rodzaju medium wydawał się jak najbardziej trafny. Poza tym jeszcze tak, znaczy nie chcę tutaj oczywiście czytelnikom zdradzać fabuły książki, ale jest tu też taki motyw wynikający z tego, bo to nie tylko ja, generalnie zauważyłam to, dużo osób, które wcześniej zetknęły się z tym tekstem, miały taką reakcję, że jest to tekst, przy którym się jednak płacze, tak naprawdę, jak się go tak dosyć wnikliwie czyta. I dlatego między innymi ten motyw tego płaczu jest też bardzo ważny dla fabuły książki i dlatego też stwierdziłyśmy, że na stronach z tekstem mógłby się pojawić taki zabieg formalny, mający na celu pokazanie tych spadających na kartkę kropli zielonych, które są czymś w rodzaju łez, ale no nie są bezbarwne, nie są w kolorze wody, tylko jednak przyjmują kolor tej zieleni. No i stopniowo na przestrzeni książki zaciemniają dalej ten tekst, który w którymś momencie następuje już taka kulminacja, rozwiązanie i no i coś w rodzaju takiego happy endu tak naprawdę. Mhm. Bo jest to jednak mimo wszystko książka z pozytywnym przesłaniem i z takim happy endem, można by powiedzieć. Mhm.
Pani Agato, ja przeglądając po raz kolejny tą książkę, zastanawiam się, czy sama ilustracja właściwie nie stanowi pewnego rodzaju narracji emocjonalnej, bo gdy rozpoczynamy, to ta historia rodzinna jest bardzo poukładana, te ilustracje są bardzo jasne, mamy wyraźnie zaznaczoną taką sytuację rodzinną, tak? Przestrzeń rodzinny, dom, mamy imbryczki, mamy herbatkę, mamy kwiatki i tak dalej. Mamy też mamę i głównego małego bohatera, który się bawi właśnie kolorowymi klockami. Natomiast czym dalej w las, czyli czym dalej w treść, tym te ilustracje stają się bardziej chaotyczne, bardziej surrealistyczne. Ten obraz właściwie tak się zmienia, jak chyba postrzeganie człowieka pod wpływem alkoholu, bądź pod wpływem bardzo silnych emocji, z którymi już sobie przestaje radzić, tak? One rzeczywiście odbiegają od prawdziwego świata. To przesłanie emocjonalne jest bardzo silne i właściwie się zastanawiam, czy takie obrazy nie mogłyby funkcjonować jako na przykład taka wystawa w przestrzeni publicznej, która przyciągałaby zupełnie postronnych obserwatorów, powodując ich zderzenie z tematem i może też zaproszenie do lektury. Ona wygląda jak gotowa kampania społeczna.
No, być może tak jest. Nam tu też zależało, oprócz takiego impaktu psychologicznego jednak, takiego może psychologicznego nie bardzo, bo to nie jest zasadniczo moja dziedzina, ale takiego emocjonalnego, mi zależało na tym, żeby te ilustracje niosły za sobą jakieś emocje, ale też problem alkoholowy to jest też biologia, tak na dobrą sprawę. To są różne jakieś takie fizjologiczne rzeczy, które się z człowiekiem dzieją. Zmienia się jego, oprócz tego, że zmienia się jego widzenie, on doświadcza różnych aberracji wzrokowych, nie wiem, nie słyszy, często jest jakby wygłuszony, zmienia się straszliwie jego ciało, sposób poruszania i być może osoba, która akurat jest w tym problemie, tego nie doświadcza i jemu się wydaje, że nic złego się z nim nie dzieje, ale otoczenie to widzi. I widzi to, że ta osoba nagle zaczyna się zachowywać zupełnie inaczej i nadal jest tą osobą, którą się zna, tam kocha, lubi, szanuje, czy po prostu z bliższego czy dalszego otoczenia, ale coś jest innego i coś się takiego zmienia, co zaczyna tą osobę upodabniać do... Nie wiem, do czegoś w rodzaju jakiegoś może, nie wiem, robota, czy właśnie tu jest też taki dosyć wymowny opis tej książce w momencie, kiedy ojciec po raz pierwszy zatańczył z butelką. No to jak się widzi osobę pod wpływem alkoholu, której plączy się język, plączy się nogi, nie jest w stanie jakby utrzymać pionu, no to to jest po prostu idealne jakby. Nie wyobrażałam sobie, że mogłabym ten fragment zilustrować w inny sposób, bo on również mi się w taki sposób kojarzy tak naprawdę. I myślę właśnie, że stąd też jakby zanim zrobiłam te ilustracje, to na przykład przeglądałam sobie bardzo dużo obrazów niemieckiego ekspresjonizmu i włoskiego futuryzmu, w którym pojawiają się takie zwielokrotnienia różnych postaci, twarzy, fragmentów czy przedmiotów, lub jakieś właśnie takie świat oglądany przez pryzmat, taki rozszczepiony na dużo różnych planów i wydaje mi się, że to może być też dobrą odpowiedzią na to, w jaki sposób ilustrować coś takiego, po prostu nie rysować wprost zapijaczonego, leżącego pod kioskiem, no nie wiem, nie powinnam może używać takich słów, no ale każdy wie, jak to wygląda, bo żyjemy w kraju, w którym sklepów alkoholowych wymiennie z lombardami w ciągu jednej ulicy jest masakryczna ilość w niektórych akurat miejscach w Warszawie, więc to bardzo często ma się na co dzień i jest to bardzo przykre. I też, żeby nie odbierać godności po prostu ludziom, tak na dobrą sprawę. Więc chciałam tutaj sięgnąć po jakieś takie może bardziej abstrakcyjne lub ekspresjonistyczne zabiegi, żeby właśnie pokazać też tą fizjologię.
Panie Arturze, jeśli chodzi o tą godność, to chyba jest kwestia kluczowa, bo tutaj też pojawia się taki głos, że właściwie przyznanie się do tego, że się ma problem w domu, nie jest takie proste, bo jest to stygmatyzujące. I jest też taka piękna ilustracja, która pokazuje, że ta rodzina jest naznaczona tą zielenią, tym problemem i jest, no jednak, ona się czuje samotnie, ona się czuje w pewien sposób osaczona przez wszystkich tych, którzy oceniają, czy rzeczywiście tak ciągle jeszcze ta sytuacja się trochę zmienia.
Ja myślę, że ta sytuacja się zmienia, natomiast no, trudno to generalizować. Mam wrażenie, że ta świadomość rośnie, też wiedza, jak można pomóc i też bardzo na przestrzeni lat zmieniła się samo podejście do leczenia uzależnień czy problemu alkoholowego. i do osób, które doświadczają tego problemu, i do ich rodzin. Także mam wrażenie, że też starałem się w tej treści umieścić, że pojawiło się więcej takiej wrażliwości, współczucia niż oceniania i takiej surowości, bo mi terapia uzależnień często kojarzyła się też z takim surowym głosem, tu się przyznaj, tu powiedz, tu tak zrób. I oczywiście być może dla kogoś taka forma jest pomocna, natomiast to się poszerzyło i tych form pomocy w różną stronę i na różnym poziomie jest więcej. I stąd też mam wrażenie, więcej osób odważa się sięgać po tą pomoc, bo tak jak pani zauważyła, w tej książce jest zaznaczone, że to nie jest łatwy proces i nie jest tak, że ten tata od razu się cieszy, prawda, że ten terapeuta do niego przychodzi i jest do niego nastawiony wrogo, a pod spodem pewnie dużo lęku w nim jest przed tym kontaktem. I warto tym pamiętać, że osoba, która jest czy uzależniona od alkoholu, czy ma jakiś problem alkoholowy, czy w ogóle jakiś problem, to często odczuwa pod złością, pod jakimś niezadowoleniem bardzo dużo lęku, smutku, takich kruchych uczuć. I właśnie kontakt z nimi daje taką szansę na zmianę, dlatego też starałem się, żeby ten tekst nie oceniał, nie wymuszał jakichś deklaracji czy jakichś zmian, tylko był jak najbardziej metaforyczny, żeby można było go troszeczkę też czy do siebie dopasować, ale przede wszystkim bardziej zempatyzować z każdą z tych osób. Nie tylko z dzieckiem, ale z każdą osobą, która się tam pojawia. Starałem się żadnej nie oceniać.
Tu też jest bardzo pięknie i prawdziwie pokazana ta postać matki, która no przez chwilę może się złościć, no bo to jednak jest no zniszczenie jej takiego miru domowego, tak? Czyli wartości, na które ona bardzo ciężko pracuje. Przez moment ona próbuje ignorować całą sytuację, no ale później jednak sytuacji nie da się ignorować, tak? Z tą sytuacją w jakiś sposób trzeba się zmierzyć i trzeba się zmierzyć wspólnie. To, co jest absolutnie dla mnie innowacyjne w tej książce, to właśnie taka duża wrażliwość, ale też duża czułość. To bardzo dobrze odpowiada chyba temu ta ilustracja z takimi dłońmi złożonymi, gdzie osoby z problemem są otoczone tą troską i pomocą, ale w całym tekście też jest to bardzo mocno widoczne i rzeczywiście ta książka też jest trochę takimi dłońmi, które faktycznie otaczają, które pomagają w odnalezieniu się, ale które przede wszystkim dają bezpieczeństwo. Czy rzeczywiście, panie Arturze, czy książka może nieść pomoc? Czy dostarczenie tego typu tekstu, takich ilustracji, czy one mogą nieść pomoc?
Trudne pytanie. Mam wrażenie, że w ogóle forma książki w mojej ocenie może nieść pomoc, bo może otwierać bardzo dużo różnych kawałków. Mam wrażenie też, że ona może nieść pomoc na różnym poziomie, bo jakby książka nie jest w stanie jakby uwolnić dziecka, tak, z tych problemów. Może dać mu jakieś zrozumienie, czy trochę też taki był mój cel, pokazać, że to nie jest odpowiedzialność dziecka, dokonanie zmiany rodzica, oraz pokazać, jaka droga może być pomocna w tej zmianie, czyli no tutaj ten kontekst terapeutyczny. Natomiast też formuła tej książki, jeszcze wzmocniona przez ten obraz, ilustracje, które mam wrażenie bardzo emocjonalnie jeszcze wzmocniły tą książkę, może dotknąć takiej dziecięcej części w każdym z nas. Czyli na przykład jeżeli rodzic to czyta, a wiemy, że często osoby, które gdzieś są w takich kontekstach z problemem alkoholowym, bardzo często same doświadczały podobnych trudności czy podobnych przeżyć w dzieciństwie i że ta książka trochę jest do dziecka, a trochę do tego dziecka ukrytego w dorosłym, niezaopiekowanego, że do tych emocji też. I mam wrażenie, że tutaj bardziej ta książka w takim rozumieniu pomóc jakby jest bardziej nakierowana do tej części dorosłych, no bo to też jest ich odpowiedzialność jakby zająć się problemem. Myślę, dzieciom może dać jakieś zrozumienie, czy to w kontekście klasy, gdzie jest ten problem, jak najbardziej jakąś większą łagodność, natomiast pomóc w kontekście rozwiązywania problemów to właśnie poprzez dotykanie dorosłych.
Wspomniał pan o ilustracjach. Jaki był odbiór pana ilustracji pani Agaty, kiedy je pan zobaczył? Czy konsultowaliście, jak to powinno wyglądać, w jakim stylu, w jakim kierunku powinno podążać, czy otrzymał pan właściwie gotowe propozycje?
Ogólnie to u mnie było jakby od drugiej strony, czyli ja dostałem informację, że właśnie tutaj Acapulco Studio zajmie się ilustracjami i byłem bardzo ucieszony, gdyż no sami widzimy, jakie tam są ilustracje w książkach. Znałem wiele książek, no jest ich sporo i jakby wiedziałem, jakie artystki tutaj się tym zajmą. Natomiast bardzo ciekawiło mnie, jaki będzie klimat tych ilustracji, gdyż często ilustracje w Acapulco Studio kojarzą mi się z czymś wesołym, zabawnym, bardzo kolorowym. I byłem bardzo ciekaw tego, jaka będzie propozycja. No i kiedy przyszła jakby zarys, bo oczywiście działaliśmy, mam wrażenie, bardzo w dużej komunikacji na każdym etapie, rozmawialiśmy. Dla mnie to też była wielka przyjemność widzieć, jak te ilustracje się rozwijają, jak powstają. I to zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie. Spodziewałem się, że będą fajne i ciekawe, ale zupełnie nie miałem wyobrażenia, że mogą iść w taką stronę. No też się tym nie zajmuję, dlatego dobrze, że inne osoby mają większą w tym kontekście wyobraźnię. Bo rzeczywiście to, co dla mnie jest bardzo też ciekawe i ważne, że one nie są dosłowne, tak jak tutaj Agata mówiła, że nie ma tam pijanej osoby leżącej pod sklepem, tylko jest bardzo dużo symboliki, co wydaje mi się bardzo spójne z tekstem, bo tekst też jest symboliczny, nie ma dużo rzeczy wprost. Tam, gdzie dało się nie nazwać, to starałem się nie nazwać wprost rzeczy, albo nie uważam, że to jest potrzebne. I tutaj ilustracje bardzo zagrały podobnie. One też są symboliczne, ciekawe. Agata tutaj powiedziała, że ona no jakby nie zajmuje się tą stroną psychologiczną, natomiast ja mam wrażenie, że bardzo się nią zajęła. Nie wiem, skąd taka wiedza ogromna, ale właśnie ten kontekst zostawienia chociażby zieleni na osobach, które już jakby wyszły po części z problemu, ale jednak coś w nich zostaje, tak, po takiej burzy rodzinnej. Czy ta kolorystyka taka symboliczna, czy właśnie uchwycenie tych klocków jako z jednej strony może nie rzucający się w pierwszej myśli jako najważniejszych, ale bardzo znaczący w kontekście tego dziecięcego świata, który często się no jednak traci w takiej rodzinie i trochę przedwcześnie dorasta. I te klocki też znikają. Także ja to przeżyłam jako taką no, drugą opowieść w tej książce, która się toczy. Bo tak jak pani zauważyła, no te dwie opowieści się łączą, ale jednocześnie osobno też są w stanie funkcjonować i jakoś działać na wyobraźnię.
No dobrze, panie Arturze, to ja wykorzystam pana doświadczenie zawodowe i spytam o coś bardzo ważnego, bo książek takich jak Butelka Taty mamy na rynku sporo, niekoniecznie dotyczących tego tematu, ale trudnych, poruszających bardzo ważne zagadnienia, a jednocześnie które spotykają się z takim pytaniem. Dla kogo ta książka i w jakich okolicznościach powinna trafić do młodego czytelnika?
Tak, to pytanie często pada w rozmowach, zauważam. I rzeczywiście ono nie jest łatwe i wydaje mi się, że bardzo naturalne. I też mam wrażenie, że wcale nie jest mi łatwo na nie odpowiadać, bo mam wrażenie, że przede wszystkim no, do żadnej książki w ogóle nie jestem za tym, żeby dzieci zmuszać do czytania, czy w ogóle do przebywania, czy wybierania im konkretnej literatury. Wydaje mi się, że może być to książka pomocna w różnego rodzaju zajęciach szkolnych, gdzie gdzieś się wprowadza jakieś ważne zagadnienie, chce się je poruszyć z jakiegoś powodu, czy wydaje się to ważne i wówczas może być pomocna, żeby zrozumieć jakiś szerszy kontekst czy problem. Też stąd taka była moja myśl, żeby ta książka nie była za długa, bo temat nie jest łatwy i nie była zbyt naznaczona przemocą czy agresją, żeby też nie była dodatkowym obciążeniem, bo i tak każdy tam sobie przełoży to na siebie. No, na pewno jest to książka do korzystania w kontekstach gabinetów terapeutycznych czy jakichś związanych z psychologicznym problemem. Natomiast nie ukrywam, że wydaje mi się, że przede wszystkim dla mnie ważne, żeby czytali ją dorośli, paradoksalnie, w pierwszej kolejności. I jeżeli dziecko będzie chciało, to może z niej skorzystać. Bo ja tę książkę tworząc, trochę rozumiem, że to jest książka nie dla dzieci, a dla rodzin. I trochę ją też postrzegam, że taką formułę starałem się przyjąć, że to jest taka książka od 9 do 109 lat. Tak? Czyli że ona nie ma takiego stricte grupy wiekowej, bardzo mocno zarysowanej. Myślę, że pewnie małe dzieci to może być mniejsze niż te 9 lat, trochę za duże obciążenie, choć z drugiej strony to też bardzo trudno ocenić, bo ja znam takie historie, że dzieci już dorosłe, osoby w terapii miały 6 lat i robiły zakupy, zajmowały się domem, gotowały, były bardzo już obciążone. Także trudno tu tą linię wskazać, myśląc globalnie. Myślę, że to trzeba podchodzić do tej sytuacji indywidualnie i trochę właśnie sobie odpowiadać na to pytanie. Po prostu, czy ta książka może być pomocna dla danego dziecka i warto sobie indywidualnie trochę na to popatrzeć. Bardzo trudno rzeczywiście mi odpowiedzieć dla kogo, w jakim kontekście, tak jednoznacznie. Natomiast mam wrażenie, też tak jak obserwuję w gabinetach i stąd też taka moja myśl, że dzieciom, zwłaszcza młodszym, dużo łatwiej rozmawia się o problemach, jeśli one są opisane jakby obok. Czyli kiedy nie mówimy o problemie w twojej rodzinie, tylko mówimy na przykład o problemie w rodzinie Jasia, Małgosi, która być może ma bardzo podobny problem, dziecko wtedy jest w stanie opowiadać o nim, podpowiadać trochę Małgosi, widzieć co u niej. Jest dużo łatwiej emocjonalnie wejść w temat. Stąd też takie formy książkowe dla mnie wydają się bardzo ważne, bo trochę pozwalają coś przeżyć, ale z mniejszym obciążeniem.
To pytanie dodatkowe, ja będę drążyć. Czy dziecko powinno taką książkę dostać w momencie, kiedy taki problem już się w najbliższym otoczeniu pojawił, czy wcześniej, żeby w jakiś sposób uodpornić dziecko na ewentualną sytuację, która może się zdarzyć?
Mam wrażenie, że książka... Nie wiem, czy jest w stanie uodpornić. Też pytanie, co to znaczy, bo na pewno te emocje i tak będą duże i obciążające. Na pewno wiedza, psychoedukacja na różne tematy, coraz więcej jest książek, które edukują, no ma w pewien sposób uchronić, wyposażyć, więc czytanie nawet na trudne tematy z dzieckiem, jeżeli ono jakoś nie czuje się tym przytłoczone, nie wydaje mi się niczym złym. Nie wiem, na ile jest w stanie to uodpornić. Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Bardzo często, tak terapeutycznie myśląc, trudne tematy omawia się z dzieckiem, kiedy sytuacja jest w miarę stabilna. Czyli kiedy...
Czyli później, gdy już się ustabilizuje?
Tak, tak, tak. Jeżeli na przykład myśli się o terapii dzieci, która wynika bardziej z kontekstu na przykład kryzysowego, no to częściej, kiedy jest takie największe zaognienie, to stara się jednak jakoś pracować z rodzicami, żeby oni ustabilizowali tą sytuację i dopiero wtedy trudne tematy porusza się z dzieckiem, bo widzi się, czy ono w ogóle tego potrzebuje tak naprawdę. Wtedy to dopiero widać. Jak jest ten trudny moment, to... Częściej przyjmuje się taki sposób wspierania, ale bez poruszania najtrudniejszych rzeczy, jeżeli dziecko samo tego nie wnosi albo nie chce. Tak? I często nie chce w tym momencie. Dopiero później ma na to przestrzeń, bo już jest troszeczkę spokojniej. Dlatego tak odpowiadając w kontekście terapeutycznym, to można w ten sposób na to spojrzeć.
A ja pana trochę męczę z bardzo wyraźnego powodu, gdyż takie książki często trafiają do bibliotek. Bibliotekarze teraz bardzo chcą się edukować, chcą być cały czas na bieżąco. No i pytanie jest takie, czy bibliotekarz może z taką książką pracować z grupą dzieci, której problemów nie zna, czy może to jakoś niechcący zaszkodzić? Jak pan to właśnie z takiej swojej strony zawodowej widzi? Czy lepiej wybrać coś zupełnie innego, co nie niesie aż tak dużego, no nie wiem, czy zagrożenia, ale właśnie ładunku chociażby emocjonalnego dla potencjalnego dziecka, które może by tkwić w problemie? Co pan radzi?
Trudne rzeczywiście pytanie. Myślę, że no bardzo trudne.
Ja panu uzupełnię to, jak będzie pan myślał, a ja panu powiem skąd ten problem, ale no rzeczywiście jest trudne, ale ja się z nim mierzę na co dzień i też słyszę go od bibliotekarzy, więc pomyślałam, że wykorzystam pana wiedzę merytoryczną w tym zakresie. Natomiast czasami jest tak na przykład, że bibliotekarze organizują cykl spotkań związane z ważnymi tematami społecznymi?
O, już wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Już chyba wiem. Bo trochę wyobraziłem sobie sytuację, że przychodzą dzieci, trochę nie wiedzą na co i na przykład nagle jest temat butelka taty albo inna książka o jakimś trudnym temacie. To wydaje mi się ryzykowne. Tak, bo trochę właśnie tak jak pani mówi, dzieci są w różnym kontekście, może coś to otworzyć, mimo że książka została napisana w takim raczej odbarczającym klimacie. Natomiast emocjonalnie jak najbardziej może uruchomić, stąd też na końcu książki jest telefon zaufania czy jakaś informacja, gdzie szukać pomocy, gdyby coś dotknęło to trudnego. Natomiast jeżeli warsztat jest znany, wiadomo co się ma na nim spotkać, jakoś jest to przewidywalne, to myślę, że no to już zależy, jak rodzic na to patrzy, to już trochę indywidualnie. Wtedy rodzic bardziej zna dziecko, może rozumieć, że trzeba mu zaufać, czy to może być dla niego pomocne, czy nie w danym momencie. I tu bym poruszał trudne tematy. Natomiast jeżeli to by było takie zajęcia nagłe, niezapowiedziane, trochę nie wiadomo dlaczego i skąd, to tematy bardziej ogólne, na przykład na temat emocji, wydają mi się bezpieczniejsze.
Czyli jeśli dobrze pana rozumiem, bardziej powinny to być zajęcia na przykład weekendowe z rodzicami, którzy świadomie zabiorą dziecko na zapowiedziany z góry temat, tak, niż przyprowadzone dzieci z klasą przez nauczyciele na tak zwane zajęcia biblioteczne.
Tak, no jest, nie mówię, że to jest zły pomysł, bo tak też nie, bym tego nie określił, ale na pewno bardziej ryzykowne, że może to uruchomić te trudne emocje, bo też trudne emocje niekoniecznie muszą oznaczać coś złego i niekoniecznie to, że coś się uruchomi w dziecku, czasami niestety, mówię niestety, to, że coś się uruchomi w dziecku i są jakieś objawy, doprowadza to do terapii i to jest jakby taki trochę delegat rodziny, który powoduje, że następuje zmiana. No ale to jest trochę tak po drodze. No niby nie chciałbym, żeby dziecko było jakby na to narażone intencjonalnie. Tak, to się może stać i tak, bo może gdzieś usłyszeć coś, zobaczyć w telewizji, więc takich rzeczy nie unikniemy. Jak się zdarzą, oczywiście mogą. Natomiast wydaje mi się, że jak to jest omówione, to może być po prostu dla dziecka, zwłaszcza tych mniejszych dzieci, bezpieczniejsze.
Okej. Okay. Czy jest coś jeszcze, o czym powinniśmy powiedzieć w kontekście tej książki? Bo jestem pewna, że jest ona dla was bardzo ważna i w kontekście tekstu, i w kontekście ilustracji, i w kontekście tego bardzo ważnego przekazu, i w kontekście tego, że tak późno ona powstała i pojawiła się na rynku wydawniczym. Czy chcielibyście coś uzupełnić, co rodzic, bibliotekarz, edukator powinien usłyszeć?
Patrzę na Agatę, czy ma już jakiś pomysł.
No tak, ja to właśnie nie wiem, bo ja jestem tutaj ilustratorem, więc nie wiem, czy mogę wychodzić z perspektywy osoby, która powinna komuś cokolwiek narzucać, jak nie wiem, nauczycielom czy edukatorom, jak mają prowadzić swoje lekcje, ale wydaje mi się, że jeśli oczywiście mogłabym uzupełnić wypowiedź Artura odnośnie tych lekcji bibliotecznych. Wiadomo, że istnieje właśnie zawsze niebezpieczeństwo obudzenia pewnych emocji w dziecku, ale tak jak wcześniej Artur wspomniał, ta książka, ona się dobrze kończy. Ona pokazuje, że de facto w każdej z trudnych sytuacji największym problemem zawsze jest to wyciągnięcie do kogoś ręki, złapanie tej jak gdyby pomocnej dłoni. I jeżeli są w naszym życiu sytuacje, które są trudniejsze i których się w pojedynkę, czy nawet nie tyle w pojedynkę, czy nawet rodzinnie nie ogarnie się po prostu samemu, dobrze się jest jakby odezwać do kogoś, kto ma fachową wiedzę, możliwości i może nas wspomóc. I w tym kontekście jest to o tyle istotne, że dzieciaki powinny o tym wiedzieć. I butelka taty jest taką, to jest specyficzna książka pod tym względem, ale moim zdaniem ona też uzupełnia świetnie książki, które Widnokrąg jakby wiele miesięcy wcześniej wydawał w swoim wydawnictwie. Powstały 3 czy 4 ilustracje nawiązujące do bardzo trudnych tematów związanych ze współczesnością, też z jakimś motywem wykluczenia, autyzmem, Aspergerem, w jaki sposób po prostu dzieci chorujące na te choroby postrzegają świat. Ja może nie powinnam tak mówić, bo robiłam okładki do tych książek. One co prawda są, nie mają ilustracji, ale czytałam je i Małgosia je czytała, żebyśmy mogły zrobić dobre okładki, ale wydaje mi się, że to są naprawdę fantastyczne narzędzia, takie przedłużenia, takie rekwizyty, za pomocą których można z tym dzieckiem porozmawiać o tym, że najważniejszą rzeczą na świecie to wyuczyć się też właśnie w tej łagodności, w tej empatii, w tym, żeby wiedzieć, że można, nie ma żadnego wstydu, żeby prosić kogoś o pomoc. I może przy okazji takiej lekcji bibliotecznej, gdzie okaże się, że uczestnikiem tej lekcji będzie dziecko, które samo jakby jest w tym problemie, bądź zna bardzo blisko kogoś, może użyję słowa zatrybi to gdzieś w głowie, że to nie jest jakby koniec świata, a przynajmniej w tej, może się wydawać końcem świata w tej najbliższej perspektywie, ale jeżeli ktoś tylko będzie chciał współpracować, czy skierować się po pomoc, to że jest wyjście jakby z tego problemu. Tak naprawdę, a to jest zawsze cenne. Ja też jeszcze zanim się tutaj spotkaliśmy, widziałam w internecie rozgorzały różnego rodzaju dyskusje na niektórych takich serwisach zajmujących się recenzowaniem książek, że właśnie ludzie pytali się, dla kogo jest ta książka. No i tam spierała się frakcja osób, które uważają, że absolutnie nie dla dzieci, z frakcją właśnie czytelników mówiących, że warto rozmawiać na trudne tematy. Ale myślę sobie, że no żyjemy też troszeczkę w takich czasach, w których każdy czytelnik chciałby od razu wiedzieć, czy daną książkę może kupić komuś na prezent pod choinkę, dla jakiej grupy wiekowej jest ta książka, czego można się z niej nauczyć, czego się z niej nie dostanie. A obcowanie z książką jest naprawdę bardzo, bardzo indywidualną kwestią. I wydaje mi się, że też nie ma sensu tak bardzo zadaniowo podchodzić do tego, czym ta książka ma być, no bo to jest zależne od człowieka. No jeden po przeczytaniu pierwszych kilku stron ją odrzuci i stwierdzi, że na przykład jest to kompletnie nie dla niego, jest za mocne, czy tam po prostu właśnie otwiera w głowie rzeczy, których człowiek wcześniej nie chciał udostępniać nikomu, ale inny może w tym znaleźć odpowiedź na jakieś pytania, czy właśnie może mu się to skojarzyć z kimś, kto na przykład potrzebowałby nie wiem, nieco bardziej szczerej rozmowy z kimś innym czy coś, więc może też trzeba trochę sobie i temu dziecku zaufać generalnie, niż tak się dopytywać za każdym razem, czy to jest dla dziecka od 7 do 10 lat, czy dobre będzie na prezent, a czego się dowiem. Trochę mnie z perspektywy ilustratora, przyznam szczerze, ja wiem, że to jest bardzo ważne przy wydawaniu książek, no bo wydawnictwa muszą się jakby kierować takimi zasadami. Ale myślę sobie, że jeżeli książka jest dobra i niesie ze sobą jakąś wartość, to naprawdę ona wygra tą swoją zawartością, a nie tym, w jakich klasyfikacjach będzie występować.
To jest bardzo ciekawe, jak teraz tego słuchałam, bo tak się złapałam trochę sam siebie, w jaki ja wpadłam w proces takiej naszej społecznej trochę pułapki, bo rzeczywiście pojawił mi się taki jakiś, jak zadała pani to pytanie, taki lęk, ojejku, czy to na pewno do tego dziecka, czy to w tą stronę, czy nie. To jest bardzo takie naturalne społecznie też dla nas, że no właśnie, że może się okazać, że u kogoś to wzbudzi emocje, ale tak jak słuchałam teraz Agaty, to trochę mi to w tym momencie poszerzyło moje też myślenie na ten moment, bo ja wcześniej też myślałem tak o tej książce właśnie, przede wszystkim też o jako dziele artystycznym, nie tylko psychoedukacyjnym. A teraz jakby trochę też te pytania właśnie krążące, to one są naturalne w tym naszym kontekście kulturowym, co dla dzieci, co nie, bardzo chcemy o to zadbać, prawda? Ten temat seksualności, o tym mówić, o tym nie mówić. Wiele jest tych tematów przemocy. Trochę też mam wrażenie mnie, co jest ciekawe dla mnie, zaprowadził w taką pułapkę, że czy da się przewidzieć te konsekwencje reakcji na pewne rzeczy. No i teraz myślę, że no nie do końca, bo nawet jak tak powiedziałem o tym, że to by mogło zmniejszyć prawdopodobieństwo, to równie dobrze rodzic może pójść z dzieckiem i też to w żaden sposób nie będzie chroniące, a jednak wiedza na temat reagowania wydaje się istotna. I to, co też ważne, to trochę jak wchodzimy w taki kontekst psychoedukacyjny, to włączył mi się taki tryb właśnie terapeutyczny, czyli że to rodzic powinien rozwiązać problem, prawda, że to jest gdzieś ważne, żeby dorośli się zajęli problemem uzależnienia czy alkoholowego. Natomiast jednocześnie właśnie książka nie jest obciążająca i nie jest napisana w formie ciężaru, który tylko dajemy, czyli że jest problem alkoholowy, jest trudno, ale przede wszystkim ona zawiera przemycone informacje, gdzie jest ta droga rozwiązania, czyli na przykład chociażby mówienie innym dorosłym albo inny dorosły może trochę się zaopiekować czy coś pomóc. Także to jest bardzo dla mnie ciekawe, co się zadziało w tej naszej rozmowie, że samemu można w pewne takie pułapki lęku, bo ja teraz byłem bardziej w tej grupie dyskusyjnej na forum, uważajmy, komu ją dajemy. Agata była trochę w tej grupie bardziej otwartej i dopiero to usłyszenie właśnie twojego głosu pozwoliło mi trochę bardziej się uspokoić w tym. No tak, no przecież nie napisałem tam mocno właśnie o przemocy, agresji, o czymś obciążającym, tylko bardziej o czymś uwalniającym.
Bardzo ciekawie kończy się ta rozmowa. Ja zwykle stoję w tej frakcji po stronie pani Agaty, natomiast bardzo mi zależało na tym, żeby ze względu na pana doświadczenie zawodowe usłyszeć pana zdanie na ten temat, ale rzeczywiście wygląda na to, że wszyscy powinniśmy zdobyć się na pewnego rodzaju otwartość i odwagę i pozwolić dzieciom obcować z różnego rodzaju tekstami kultury, bo to nie tylko tekst literacki, nie tylko obraz, ale faktycznie tekst kultury, bo mnóstwo naszego życia w tych książkach się zawiera. Ja pracuję też bardzo często z bibliotekarzami czy edukatorami, którzy odpowiadają w pewien sposób przed rodzicami i stąd też ich perspektywa jest jeszcze zupełnie inna, dlatego bardzo świadomie Państwa wyciągnęłam w tą stronę dyskusji. Bardzo serdecznie dziękuję za tą otwartość, za tą odwagę. Dziękuję pięknie nie tylko za rozmowę, ale przede wszystkim za tą wrażliwość, którą widać w Państwa pracy. Drodzy słuchacze, zobaczcie koniecznie książkę Butelka Taty. Zobaczcie, przeczytajcie, podajcie dalej, bo warto by trafiła do tych, którzy jej naprawdę potrzebują, ale każdemu sprawi dużo estetycznej radości i myślę, że dla każdego będzie czymś zupełnie innym. Pamiętajmy też, że w żadnej sytuacji w życiu nie jesteśmy zupełnie sami i czasami zwyczajnie powinniśmy poprosić kogoś o pomoc. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.
Dziękujemy.